Zbigniew Ziobro zmienił Ministerstwo Sprawiedliwości w Ministerstwo Defraudacji. To prywatny folwark suwerennej Polski. W Polsce zawrzało po wczorajszych zeznaniach bliskiego współpracownika Zbigniewa Ziobry, Tomasza Mraza. To lincz Giertycha na chorym polityku. Odpowiada z kolei suwerenna Polska. Czy będzie wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze? O to zapytaliśmy mecenasa Giertycha i ministra Bodnara. Odpowiedź już za chwilę. Pytanie, co dalej? Czy Donald Tusk zamknie Zbigniewa Ziobrę? A dziś także pokażemy Wam komentarz ministra sprawiedliwości, czy będzie kasacja wyroku pastora Chojeckiego. Pod koniec jeszcze o awanturze po lubelskiej debacie w TVP. Dziś także po raz pierwszy będziecie mogli do nas dzwonić na żywo. Będzie się działo. Kornelia Chojecka, zaczynamy.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest czwartek, 23 maja. My dzisiaj naprawdę będziemy, no mamy dla Was różne atrakcje. Widzę, że pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, jest z kawą. O co chodzi z tą kawą?
No oczywiście mam też swoją kawę, dziękuję Natalia, tu mi bardzo fajną zrobiła, ty też jakąś masz?
Ja też mam kawę, dziękuję.
I tu przyniosłem ze sobą, wczoraj obiecałem, to są takie no, porcje reklamowe naszej kawy, którą my pijemy, nie? To taka nasza mieszanka, także jeśli ktoś chciałby spróbować tej kawy, to wyślemy, a wy w zamian nam, czy jak to tam powiedzieć, postawcie kawę teraz, można to zrobić, czy na tym Buy Coffee, czy w ramach YouTube. Także kto tam, powiedzmy, na kwotę przynajmniej 15 zł nas wesprze w czasie programu, to tylko obowiązuje w czasie programu, czyli 13, 14 coś, czy tam na w jakimś przelewie i poda, będzie chciał oczywiście, bo niektórzy chcą pozostać anonimowi, to wyślemy mu próbkę naszej kawy, żebyście spróbowali, co my tu tak pijemy. No bo niektórzy pytają, co palicie, jakie zioło, czy jaką kawę. No to będziecie po prostu wiedzieć.
Każdemu, kto wesprze nas, rozumiem, teraz w formie Buy Coffee, szczegóły teraz na czacie.
Ale można w innej
znajdziecie,
formie, tylko napiszcie
do nas. Kawa jest dla Was. Ja też mam dobrą informację dla Was, że dzisiaj uruchamiamy nowość Idź Pod Prąd na żywo. Możecie do nas dzwonić. Pod koniec programu będzie na to czas. To wszystko będzie na żywo, więc zobaczymy, jak to będzie się działo. Telefon 786-101-48-953. Jeszcze raz przeczytam. 786-101-48-953. I kto będzie do nas dzwonił, to prosimy o informację, skąd dzwonicie, a my przechodzimy do tego, co wczoraj wydarzyło się. Wczoraj zebrał się Parlamentarny Zespół do Spraw Rozliczenia PiS pod kierownictwem Romana Giertycha i tam zeznawał Tomasz Mraz, to jest bliski współpracownik Ziobry, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. Mraz ma status podejrzanego i jest klientem Romana Giertycha i wczoraj Czarkowi Kłosowiczowi w Sejmie, można powiedzieć, udało się dorwać Romana Giertycha tuż po tych zeznaniach. Zobaczmy, co powiedział Roman Giertych na gorąco po zeznaniach Mraza.
Jakie najważniejsze ustalenia przekazał dzisiejszy gość?
Szokujące, że wszystkie właściwie konkursy Funduszu Sprawiedliwości były ustawiane przez pana Ziobrę i jego wiceministrów. Myślę, że nic bardziej szokującego nie może spotkać. Polityków. No przecież to oznacza, że setki milionów złotych, które szły na, które miały iść na ofiary przestępstw, poszły do jakichś celów wyborczych, bo tak w gruncie rzeczy do tego się to sprowadzało.
Wszystkie konkursy Ministerstwa Sprawiedliwości ustawiane przez Ziobrę i jego wiceministrów, to mówi mecenas Giertych, setki milionów zamiast na ofiary przestępstw szły na cele wyborcze, na kupowanie wyborców. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym w drugiej części, ale jakbyś mógł krótko powiedzieć, co według ciebie jest najbardziej szokujące w tych zeznaniach Mraza?
Dla mnie nic. O tym wszystkim wiedzieliśmy. No może skala, że myśleliśmy, że tam powiedzmy kradną no połowę, nie? Oni kradli wszystko. Nie, no to to jest szokująca skala. Ale to, że pod płaszczykiem takiej fałszywej katolickiej religijności kradnie się setki milionów, no to tośmy widzieli, tośmy mówili, przed tymśmy ostrzegali. Nawet ukuliśmy taki termin kato, pato, komuna, że wszystko co najgorsze z tych systemów katolickiego i komunistycznego, elita pisowsko-ziobrystyczna, bo tu już bardziej Ziobro, ale też przecież pod egidą Kaczyńskiego, ona wzięła to co najgorsze z tych systemów i uczyniła patologię rządzenia. Kato, pato, komuna, nie? Oczywiście było to przy współudziale Kościoła rzymskokatolickiego, jego hierarchów, nie za darmo, bo z tego Funduszu Sprawiedliwości kradli różni księża. Najbardziej jest znany ksiądz Salceson i ta jego fundacja.
Fundacja Profeto.
Tak, on siedzi w więzieniu, także tu bezpośrednio nadzorował nad tym Romanowski. Już jest przygotowywany minister ten z Opus Dei, taki katolik, wiecie, taki prawie zakonnik z tej nowoczesnego tego zakonu katolickiego. On tutaj się wsławił też w Zamościu, w Lublinie, o tym wielokrotnieśmy mówili, jaki miał wpływ na prokuraturę. Być może też gdzieś wyjdzie tu jakiś wpływ na mój proces i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy. Sprawa jest rozwojowa, ale z Bogiem i Maryją na ustach ci ludzie nie było niegodziwości, bezeceństwa, syństwa jakiegoś, którego by ci ludzie z Bogiem na ustach i Maryją, zawsze dziewicą, nie popełnili. To jest, myślę, odkrycie dla wielu katolików. To może zmrozić nawet ten taki betonowy elektorat katolicko-narodowy, który wspiera PiS, Konfederację, czy tych Solidarną Rosję, czy jak się to tam nazywa. Dla nas to jest nic nowego. My wiemy, że Kościół katolicki nie poprawia ludzi. Nie? To wiemy już od kilkuset lat. Od czasów reformacji to już jest bezdyskusyjne. Czesi czy Anglicy 100-150 lat wcześniej już to odkryli, że Kościół katolicki w tej już późno-średniowiecznej formule sakramentów, panowania takiego feudalnego kleru i tak dalej, już nikomu nie pomaga. Stał się instytucją quasi-państwową, która wyzyskuje swoich poddanych. I tak jest do dzisiaj. Ten przykład Ziobry i spółki. Mnie tylko szokuje, czy zastanawia jedno. Gdzie są wnioski o uchylenie immunitetu i aresztowania tych ludzi? To mnie tylko szokuje, że ciągle tego nie ma.
O to też zapytał Czarek Kłosowicz, mecenasa Giertycha i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Najpierw mecenas Giertych, który odpowiada na to pytanie.
Będą wnioski o uchylenie immunitetów dla...
No już zapowiedziała prokuratura dzisiaj nieoficjalnie, bo TVN24 podał dzisiaj.
Nieoficjalnie, powiedzieli o wiceministrach, ale nie było mowy o ministrze Ziobrze.
Ja nie mam żadnej wątpliwości, że tutaj powinien być przede wszystkim on pociągnięty do odpowiedzialności i bardzo bym się zdziwił, gdyby nie było wniosku o uchylenie jego immunitetu. Na podstawie materiału dowodowego uważam, że jest podstawa ku temu.
Mecenas Giertych uważa, że jest podstawa ku temu. Czy myślisz, że rzeczywiście tak się stanie?
No widać, że jest tu jakiś opór. Za chwilę pokażemy wam wypowiedź ministra Bodnara. Już mniej zdecydowana, delikatnie tak zapowiem ministra Bodnara, mniej zdecydowana jest ta wypowiedź niż mecenasa Giertycha. Dlatego jeśli chodzi o rozliczenie tych bandytów, złodziei, morderców niekiedy z tej hunty rządzącej, to myślę, że mecenas Giertych rzeczywiście i jego ten zespół, bo tam też i posłanki z Lublina biorą udział w tym zespole, cieszymy się bardzo z tego powodu, że to jest najlepszy adres i że tu największe nadzieje mam, to jeśli chodzi właśnie o mecenasa Giertycha, który został osobiście skrzywdzony przez Ziobrę i jego różnych bandytów w ministerstwie i wszystkie możliwe ataki na niego Ziobro już odpalił. Pamiętacie, kiedyś to napisałem, no to nawet podał dalej mecenas Giertych, czyli się z tym zgadza, że już na Giertycha nie mają niczego. Nękali go, włóczyli po prokuraturach, po sądach i tak dalej. Wszystko się spełzło na niczym. Widać, że to było polityczne nękanie, polityczna zemsta Kaczyńskiego, a do tego spuszczony ze smyczy został Ziobro. Bo oczywiście przecież pamiętamy, że mecenas Giertych był kiedyś w koalicji rządzącej razem z Kaczyńskim i też panem Leperem. I z tamtych czasów trwa ta zemsta Kaczyńskiego.
Odnośnie mecenasa Giertycha jest już oświadczenie Suwerennej Polski, gdzie czytamy: Giertych dał pokaz swoich gangsterskich metod. Z pomocą zastraszonego sygnalisty dokonał linczu na chorym Zbigniewie Ziobro i współpracownikach ministra. Tymczasem tutaj Suwerenna Polska mówi i nawet co więcej jeszcze mówią, wiarygodność Mraza, który przytulił się do Giertycha, jest taka sama jak Szmyta, innego sygnalisty Platformy, który uciekł na Białoruś.
Poskarżcie się tam temu, no, Łukaszence, bo to wasza Matiuszka, a no ja już, jak chcecie, to możemy zaprosić mecenasa, znaczy, przepraszam, nie mecenasa, tylko ministra byłego Ziobrę. Co mówi właśnie o takich złodziejach, którzy się zasłaniają...
To taka ciekawostka, która dzisiaj krąży w internetach.
Zasłaniają się immunitetami i gdzieś tam udają chorych i siedzą na plażach i śmieją się z tego, co
polskie,
się dzieje w Polsce.
Polskie radio.
Proszę, to mówi zero. Proszę.
Rok 2018.
Nie może być tak, że te białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi im to płazem, kończy się na wyrokach, zawieszeniu, oni gdzieś na plażach, w luksusowych kurortach na świecie, na jachcie dowiadują się, że jest kolejna rozprawa i ślą fałszywe zawiadomienia o tym, że chorują i leżą w szpitalu. No, musi być jakaś elementarna sprawiedliwość. Dzisiaj mamy tak, że pani w sklepie starsza ukradnie batonik, odwołuje się do z życia wziętego przykładu, jest brutalnie traktowana przez wymiar sprawiedliwości, a facet, który nakradnie miliony, śmieje się i łapie za brzuch z tego, co robią organy ścigania.
No, towarzyszu Ziobro...
Pytanie, co zmieniło się w tym człowieku?
Towarzyszu Ziobro, musi być elementarna sprawiedliwość i będzie. Tak? Twoje słowa. Ty się śmiałeś, ty mówiłeś o tych zwolnieniach lekarskich fałszywych, o tych pseudoszpitalach i tak dalej. To są twoje słowa, twój cytat. Ty chciałeś, żeby państwo polskie tak postępowało w stosunku do gangusów na posadach rządowych i mam nadzieję, że tego doświadczysz i będziesz się cieszył, no bo to twoje marzenie podobno.
Co dalej ze Zbigniewem Ziobro? Dzisiaj o tym rozmawiamy. Widź pod prąd na żywo. Tymczasem dziękuję za wsparcie. Super czat Jarek K. Mamy wpłatę na ciastko do tej kawy.
A, dobra.
Tak, to przyda się.
Ja mam więcej, nie tylko dwie, także spokojnie.
Zachęcamy was cały czas do wsparcia, do postawienia nam kawy, a dostaniecie
Radek,
dzisiaj taką pastor, kawę.
Pastor Radek Kopeć jest smakoszem i on jest autorem tej mieszanki, która nam najbardziej pasuje. Kiedyś, pamiętacie, jak świętowaliśmy urodziny, któreś pokazywaliśmy taką trochę śmieszną reklamę, którą na urlopie nagraliśmy. Może jeszcze nam na koniec wam też pokażemy.
A odnośnie Zbigniewa Ziobry, nasza ekipa Czarek z Gosią są w Sejmie i dzisiaj już nagrali Borysa Budkę. Pokażmy, co on mówi o przyszłości Zbigniewa Ziobry i wracamy za chwilę.
60 milionów. Zbigniew Ziobro stanie przed sądem, bo na razie jest mowa tylko o immunitetach wiceministrów.
To jest moje marzenie, żeby Zbigniew Ziobro przed sądem odpowiedział za naruszenia prawa, bo przecież to wszystko
pan,
nie działo się...
A spełni pańskie marzenia? Czy to nie jest taki dyktat trochę polityczny teraz, że mówi pan prokuraturze, co ma robić?
Na szczęście jest tak, że prokuratura jest już niezależna od polityków. To fachowcy, którzy mają jedno proste zadanie, bez względu na legitymację partyjną, bez względu na to, czy ktoś jest politykiem, czy nie, rozliczać z tego, co robiono. I dlatego tak bardzo tego boi się Ziobro. Ja przypomnę, że pierwszym ruchem Ziobry dotyczącym szeroko pojmowanego wymiaru sprawiedliwości było właśnie zagrabienie prokuratury, było połączenie ministra sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, wsadzenie swoich ludzi z jednej strony, by wykorzystywać prokuraturę do walki z opozycją, ale przede wszystkim, by zagwarantować sobie i swoim kolesiom bezkarność. I mogę zapewnić, że te 8 lat bezkarności właśnie się kończy i prokuratura będzie zajmować się wszystkimi, którzy prawo łamali.
Natomiast politycznie po prostu są niszczeni.
Przede wszystkim
politycy suwerennej Polski.
Dzisiaj politycy suwerennej Polski są traktowani tak jak każdy inny obywatel. Jeśli złamali prawo, staną przed sądem. Nie uchroni ich żaden immunitet, a niezależny sąd zdecyduje o tym, czy byli winni, czy nie.
Zdecydowane wypowiedzi Borysa Budki z Koalicji Obywatelskiej, koniec bezprawia, chce rozliczać polityków, szczególnie suwerennej Polski. Może zapytam tak naiwnie, czy wierzysz tym słowom?
Ja nie do końca wierzę, wiecie, w wymiar sprawiedliwości Polski, bo doświadczyłem na własnej skórze haniebnego procesu i wyroku, który nie tylko prokuratura, bo wiemy, że no prokuratura ustawiona przez Ziobrę, tego Romanowskiego, te katolickie różne stowarzyszenia, pomagierów z różnych takich, tam bardziej z Rosją sympatyzujących organizacyjek katolickich, mieli ogromny wpływ na rządową prokuraturę. No tak jest, jeśli jest rządowa, no to rząd ma na to wpływ, ale ja widziałem też w akcji sądy, widziałem sędziów. Widziałem jednego rozgrzanego po kulu, który miał czelność mnie pouczać, jak ja nie mogę o Kościele katolickim mówić, a to są rzeczy, które od 500 lat protestanci powtarzają. To są rzeczy, które stworzyły, można powiedzieć, nowoczesne społeczeństwa obywatelskie. To właśnie bunt przeciwko tym prostytuującym się rządom Kościoła katolickiego nad monarchami Europy. A on mi ma czelność zabraniać tego mówić w wolnej Polsce. Nie? Także możecie sobie posłuchać uzasadnienia wyroku. A drugi, taki trochę już, no, wydawało się, że rozsądniejszy i tak no, dobrze prowadził tę sprawę, no to siedział, drapał się po głowie i klepnął ten wyrok, nie? To możecie, już wielokrotnie wam pokazywałem.
Sędzia także Zaręba, a wcześniejszy to Andrzej Klimkowski.
A ja nie wierzę w tę niezawisłość tych sądów, nie? Ale sam kontakt z prokuratorem, same te areszty, bo i tak później przecież Duda może ich tam wszystkich hurtem ułaskawiać, nie? Chociaż no, można to trochę przeciągnąć i nie będzie miał okazji, to już będzie przynajmniej taki sygnał dla Polaków, że to bezprawie tych gangusów katopato-komunistycznych się skończyło. I na to liczę. Tu cały czas pada to słowo bezkarność. Bezkarność dla tych bandytów, którzy kradli. Ale ja bym jeszcze chciał nie bezkarność, tylko karność także dla tych, którzy niszczyli uczciwych ludzi. Takich jak ja, jak nasza redakcja, moja rodzina osobiście. To w imieniu państwa polskiego niszczono takich ludzi i wielu mi podobnych. Ja chcę, żeby zapanowała sprawiedliwość, żeby ci, którzy tego dokonali, tym kierowali sprawczo czy wykonawczo, zostali ukarani. To jest dopiero sprawiedliwość. Nie tylko jak im odbiorą te wille w Hiszpanii, czy gdzie oni tam sobie pokupowali.
Do tematu zeznań Tomasza Mraza jeszcze wrócimy, ponieważ dołączy do nas komentator znany z Platformy X, Okiem Wiejskiego. Bardzo dziękuję za wasze głosy, za wasze wsparcie. Poruszyłeś wątek twojego procesu i tutaj też mamy dla was ciekawostkę. Zanim przejdziemy do ministra Bodnara, to teraz dla przypomnienia trailer filmu Chojecki, kasacja i wracamy za chwilę.
Tak naprawdę oskarżony atakuje Kościół jako instytucję.
Że powiedziałem zjawa? To jest moje przestępstwo?
Utrzymuję zaskarżony wyrok mocy.
Jestem gorliwym katolikiem.
Wolę oglądać porno niż słuchać Ewangelii.
To jest pokrzywdzonych w uczuciach religijnych.
Ja zadzwonię do mojego adwokata.
Równie dobrze za chwilę powiecie, że ma być w majtkach.
Niewykonanie tego nakazu dla mnie to jest więzienie na sztywno.
Nie wtargnęliśmy. Rozmawialiśmy z panią dyrektor. Zaprosiła nas do gabinetu. Nie wtargnęliśmy.
Film Skazany za Dudę i Kościół, Chojecki, kasacja znajdziecie na naszym kanale. To wydarzyło się prawie rok temu. Zostałeś tutaj w Lublinie skazany. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok sądu okręgowego.
No, tu jest gniazdo tej katopato komuny, bo tu jest i Czarnek, i Ziobro. Tu właśnie miał najbardziej rozgrzanych prokuratorów. No i rozumiem, ogromne wpływy, jak widać, w sądzie.
Zostałeś skazany bez możliwości odwołania się już w Polsce. Złożyłeś skargę do Strasburga, ale...
Skarga jest przyjęta, ma już odpowiednią klauzulę, numer.
Przypomnijmy.
I już się to dzieje.
Twoje przewinianie, powiedzmy, to jest krytyka Andrzeja Dudy i krytyka dogmatów katolickich, a krytykuje protestancki pastor. Według lubelskich sądów jest to niedopuszczalne i zasługuje na karę. Ale teraz chodzi o kasację, bo też tak ten film się kończy. Czy będzie kasacja wyroku? I zdaje się, są takie możliwości prawne, że dwie osoby w państwie mogą, w twoim przypadku, złożyć kasację do Sądu Najwyższego.
Rzecznik Praw Obywatelskich, wybrany przez PiS.
Wniosek o kasację.
Niczego dobrego się nie spodziewam. Kiedyś był Ziobro prokuratorem tym generalnym. Też się niczego dobrego nie spodziewałem. A potem mówiłem, to jest test dla rządu.
Też dla rządu.
Tę nieprawość, ten skandal w historii tolerancji i wolności w Polsce, nigdy nie było takiego procesu, nawet za czasów inkwizycji w Polsce, nie było w czasie kontrreformacji, żeby za krytykę dogmatów katolickich sąd świecki kogoś skazał. To jest ewenement na skalę całej historii Polski, zeszmatławienie tej historii. Nie możemy już teraz powiedzieć, że w Polsce nie było procesów religijnych, bo właśnie Ziobro i PiS zrobili te procesy religijne o krytykę dogmatów katolickich i to powiedziałem, że będzie jasny sygnał, czy dalej nowy rząd jest umocowany z biskupami katolickimi i dalej będzie trzymał z nimi sztamę, czy też nastąpiła tutaj jakieś rozluźnienie przynajmniej tego uścisku.
Mówisz o tym teście. Oto wczoraj o kasację wyroku pastora Chojeckiego zapytał Cezary Kłosowicz ministra Adama Bodnara i zobaczmy, co odpowiedział minister.
Czy zamierza pan składać kasację w sprawie pastora Pawła Chojeckiego? Tą sprawą się pan kiedyś zajmował jako rzecznik praw obywatelskich.
Nie wiem, na jakim etapie ta sprawa jest obecnie, gdzie się znajduje. Ale nie wiem, czy decyzje w takich sprawach dotyczących zwyczajnych kasacji, w sprawach takich codziennych podejmuje prokurator krajowy. Myślę, że do niego trzeba kierować te pytania. Myślę, że byłoby to nie najlepsze, gdyby to akurat prokurator generalny podejmował decyzje w indywidualnych sprawach.
Zaznaczę tylko, że pisaliśmy do ministra Bodnara, zdaje się kilka miesięcy temu, w twojej sprawie, także poinformowaliśmy,
na jakim jest etapie. Widzisz, jak, że nawet nie zasłaniał się, nie wiedzą, że nie wie, o co chodzi.
Jak odczytujesz tę jego odpowiedź, że można powiedzieć, zwala odpowiedzialność na prokuratora krajowego.
Tak spróbować go pochwalić, że nie chce wywierać presji na swojego, powiedzmy trochę podwładnego, chociaż w tych decyzjach prokurator jest niezawisły, na prokuratora krajowego, pana Korneluka. Ale mimo wszystko tak... Ton tej wypowiedzi jest bagatelizujący. Nie, że to jest jakaś tam taka niezwyczajna, tego i on tu nic nie wie i tak dalej. Jak właśnie jego biuro mnie powiadomiło, że przekazana jest sprawa do Korneluka, także wie doskonale, chyba że nie wie, co tam podpisuje. Ale nie podobała mi się ta wypowiedź i obawiam się, zresztą nie tylko z tego powodu, ale to takie niezdecydowanie, jeśli chodzi o Ziobrę przede wszystkim i też tamtych, ten KRS, neo-KRS, o takie różne tamte rzeczy, że tutaj niestety stępiła się jakaś taka gorliwość o szybkie rozwiązanie tych palących problemów.
W takim razie, czy w swojej sprawie liczysz w ogóle na sprawiedliwość za czasów rządu w koalicji 15 października?
Aha, ale mówisz boską czy ludzką?
Ludzką.
Ludzką. No średnio.
Średnio to znaczy... Co?
No średnio, tak 50-50, tak jak chcesz, po amerykańsku.
Zobaczymy komentarz od was, Bibi, teraz to od nas zależy, czy zero i cała ta mafia będzie w celi plus. Musimy wywierać nacisk na Bodnara i Tuska. Pytanie, jaki nacisk w ogóle? W jaki sposób możemy naciskać? Przecież oni dostali...
Boją opinii społecznej.
Czego boi się?
Media społecznościowe są naprawdę już potężną siłą. My musimy tylko rozpoznać wielkość swojego wpływu. Nie mówię my, telewizja idź pod prąd, tylko ci wszyscy, którzy walczą o zmianę w Polsce. To naprawdę oni jeszcze trzymają tak zapysk, można powiedzieć, społeczeństwo za pomocą tam usłużnych dziennikarzy. Przecież wiemy, że ich było setki, którzy służyli władzy i oni każdej władzy będą służyć. Nie? Oczywiście tęsknią za PiS-owską i Ziobrowską, bo ta najwięcej kradła i się z nimi dzieliła, ale potęga mediów społecznościowych, rodzące się w Polsce na wzorach protestanckich społeczeństwo obywatelskie. To jest wzór. Wczoraj też mówiliśmy o tym liście pokrzywdzonych przez zbrodniarzy i kryjących ich biskupów katolickich, pedofilów. Nie? Zbrodniarzy pedofilów i kryjących ich biskupów. Nie? Że to pokazuje, że pojawia się odwaga, że już polscy katolicy przestają być chłopami pańszczyźnianymi, którzy tylko potrafią księdza czy biskupa całować w pierścień, tylko upominają się o swoje prawa i jak równy z równymi rozmawiają. Nie? Do tego odwaga. Odwaga, która zawsze cechowała właśnie protestantów, na tym te społeczeństwa obywatelskie zachodniej Europy, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych zostały zbudowane na odwadze i na umiejętności zjednoczenia, żeby wspólnie upominać się o swoje prawa. Polacy dołączają do kultury państw zachodnich, jeśli porzucają system feudalny i zaczynają czuć się wolnymi Polakami, obywatelami. To na to czekam. A rząd będzie musiał zrealizować nasze żądania.
I w tym momencie robimy malutką przerwę, bo łączymy się z Sejmem. Cezary Kłosowicz jest już na łączach. Witaj, Czarku. Co tam słychać na Wiejskiej? Dzisiaj w Sejmie.
Na Wiejskiej
też
właśnie
słychać
dzwonek. Nie wiem, czy też go słyszycie, wzywający posłów na głosowania.
Bo ja nie słyszę przez cały żadnego dzwonka.
Sala jest pusta, ale na głosowania wzywają dzwonkiem, żeby na pewno wszyscy przyszli.
Czyli dzwonek nie działa już na posłów.
No jakoś powoli się spadzą. Tak widziałem, że pewnie tak przez parę minut tak zwykle dzwoni przed blokiem głosowań, żeby wszystkim przypomnieć, by na pewno przyszli na salę na to spełnić ten swój obowiązek.
Czarku, w ogóle gratulacje dla ciebie i Małgosi za wczorajsze wywiady z mecenasem Giertychem i ministrem sprawiedliwości. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tych wypowiedzi? Jakie były jeszcze echa zeznań Mraza wczoraj w Sejmie?
Jakbyś mogła jeszcze powtórzyć?
Czy mógłbyś jeszcze dodać, bo widzieliśmy fragmenty twoich rozmów z ministrem sprawiedliwości i z mecenasem Giertychem, ale czy może coś jeszcze chcesz dodać zza kulis? Co wczoraj ważnego się działo, czy jakieś komentarze po zeznaniach Tomasza Mraza?
Komentarze po zeznaniach jest dużo. Wszyscy posłowie tej obecnej koalicji wyrażają zbulwersowanie, oburzenie i domaganie się kary. Padają takie sformułowania jak zorganizowana szajka. Mówią, że zeznania Tomasza Mraza zamykają wszelkie niedopowiedzenia. Widać, że chodziło o to, żeby wyciągać kasę z budżetu i rozdawać ją swoim, a także załatwiać sobie kampanię wyborczą poza tymi limitami wydatków partyjnych. I jak mówią, za to należy się kara. Oczywiście przeciwne zdanie mają politycy suwerennej Polski. Pewnie cytowaliście oświadczenie, jakie zamieścili na Twitterze, ale tutaj też w Sejmie mówili choćby Janusz Kowalski, że żadnego łamania prawa nie było. Dlatego prokuratura nie może znaleźć żadnych dowodów na łamanie prawa. Takie są komentarze. Szymon Hołownia też się tu wypowiedział i stwierdził, że musi być prokurator, musi być akt oskarżenia i wysłanie tego do sądu, a nie tylko publicystyka. Także dość jednogłośne domagania się ukarania tych polityków, którzy są za to odpowiedzialni. A Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej który teraz kandyduje do Europarlamentu, wręcz powiedział, że marzy o tym, żeby Zbigniew Ziobro stanął przed sądem.
Tak, pokazywaliśmy rzeczywiście też wypowiedź dzisiejszą Borysa Budki, ale czy są też jakieś oficjalne komunikaty ze strony prokuratury?
No na razie mamy tylko nieoficjalne informacje, że są przygotowywane wnioski o uchylenie immunitetu dwóm byłym wiceministrom, politykom Suwerennej Polski. O Zbigniewie Ziobrze nawet nieoficjalnych informacji nie ma, dlatego o to ciągle się dopytuję.
Jak ty skomentujesz te, można powiedzieć, lakoniczne czy ostrożne wypowiedzi ministra Bodnara, zarówno jeśli chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, jak i o kasację wyroku pastora Chojeckiego?
Co do Zbigniewa Ziobry, myślę, że no, nie mamy wyjścia, musimy trochę jeszcze poczekać. Pan prokurator generalny usprawiedliwiał się, że to bardzo duża sprawa, że 300 to akt i że to wymaga trochę czasu i że musi być dobrze przygotowane. I ja bym tak podejrzewał, że jest tu też jednak oczekiwanie, żeby to zrobić po wyborach, jeśli już, a nie przed, żeby nie robić tej awantury w kampanii i może nie mobilizować elektoratu PiS i Suwerennej Polski do obrony swoich, żeby tak nie zwiększać tam frekwencji. Tak, takie wytłumaczenie bym może znalazł, bo myślę, że materiał dowodowego na tyle, żeby już uchylać immunitet, bo to przecież nie jest jeszcze koniec sprawy, ta sprawa potem będzie prowadzona, no to by się znalazło. Wiemy też nieoficjalnie, że tych zeznań, tych materiałów dowodowych jest dużo więcej niż to, co Tomasz Mraz powiedział wczoraj na zespole posła Giertycha, mecenasa Giertycha, że też przekazał materiały, jakieś dokumenty czy nośniki danych. On, bo on jest reprezentowany też przez mecenasa Giertycha, on chce skorzystać, czy korzysta z tak zwanego, z artykułu 60, czyli obniżenia kary za zeznawanie w sprawie, popularnie się mówi, sypanie innych, ale że tych dowodów jeszcze prokuratura ma dużo więcej, także myślę, że mogłaby już działać przynajmniej w sprawie tych immunitetów, przecież to tak jeszcze wszystko potem potrwa. Może tak jeszcze na obronę prokuratury, jakkolwiek to nie zabrzmi, można powiedzieć, no, że taki wniosek o immunitet, no, tam są, muszą być wyszczególnione wszystkie paragrafy, z których jest oskarżenie, no i gdyby chcieli potem rozszerzać oskarżenie, to trzeba by dodatkowo w tych punktach, jak rozumiem, znowu jeszcze uchylać immunitet, bo nie uchyla się immunitetu tak po prostu całego, tylko na daną sprawę przy danych zarzutach, co widzieliśmy już w tej kadencji, choćby przy Grzegorzu Braunie.
Dziękuję, Czarku, za to wyjaśnienie.
No, tu jeszcze raczej drugie wyjaśnienie, myślę, że jest przynajmniej równouprawnione, że ta opieszałość to nie jest sprawa wyborcza, bo wręcz takie zdecydowanie, jeśli chodzi o samego herszta tej bandy rozkradającej Fundusz Sprawiedliwości, bo tu już takie zeznania mamy, że wszystko przechodziło przez Ziobrę, także jego żona jest w to wymieszana. To nie jest taka, myślę, chęć wyciszenia tej afery przed wyborami, bo właśnie wręcz wyborcy koalicji 15 października domagają się zdecydowanych działań, tylko myślę, że Ziobro, jako taki sprytny manipulator i gangster, zgromadził kwity na polityków opozycji. Może nie, znaczy nie opozycji, no, wtedy byli opozycją, teraz koalicji rządzącej, może niekoniecznie z pierwszego szeregu czy ministrów, ale na pewno bliskich ich współpracowników i myślę, że on w momencie zagrożenia, on ten smród odpali. Nie? I to jest podstawowe wahanie tu koalicji rządzącej, żeby tego typa wziąć, postawić przed prokuratorem, a potem do aresztu.
I też jest informacja świeża, że Donald Tusk zaprasza na wiec 4 czerwca. Pamiętamy, co się działo rok temu. Ogromny wiec, poruszenie wielu Polaków. I teraz Donald Tusk zaprasza, żeby znów pojawić się w Warszawie 4 czerwca. Spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18. Przypomnijmy, że wybory do Europarlamentu są kilka dni później, 9 czerwca. Czy traktujecie tę zapowiedź jako taką mobilizację, ogromną mobilizację przedwyborczą, pastor Wawochowiecki?
Na pewno jest to próba ożywienia jakichś takich uczuć, poczucia wspólnoty w ramach koalicji 15 wyborców, bo tam, wiecie, w rządzie, w partiach ktoś tam mogło trochę żreć, ale wśród ludzi, którzy głosowali przeciwko PiS-owi, żeby wzbudzić jakąś znowu taką nadzieję, solidarność, poczucie wspólnoty. Niestety myślę, że bez aresztowania, tak jak wczoraj mówiliśmy, Macierewicza czy dzisiaj Ziobry, to jest oczywiście symbol szerszych akcji, frekwencja tego marszu nie będzie tak liczna jak poprzednich. Bo część elektoratu mówi, pół roku czekamy. Ta sprawa mojej kasacji, to jest prosta. Przecież wystarczyło tylko jedno pismo i nie ma nic. Także tu cierpliwość tej koalicji, elektoratu koalicji 15 października wyczerpuje się. Oczywiście nikt tam nie poprze PiS-u czy czegoś takiego, ale już takie jeżdżenie na marsze, wydawanie pieniędzy, tracenie tam wolnego dnia czy coś takiego, to już myślę, że se ne vrati. Bez takich zdecydowanych działań w najbliższych dniach. Obiecywali nam parę tygodni. No już minęło tych parę tygodni, kilka tygodni dokładnie, minęło już ponad dwa. A oni chodzą po wolności i się śmieją, jak mówił Ziobro.
Czarku, czy na koniec chcesz coś jeszcze dodać, skomentować? To, co się dzieje w Sejmie, jakie są nastroje, też dzisiaj jest komentowana, rozpatrywana prorosyjska polityka PiS-u. Co ważnego się jeszcze dzieje?
To wzbudziło największe emocje na sali, właśnie te informacja o prorosyjskiej, czy w sprawie prowadzonej przez rząd PiS polityki prorosyjskiej, bo właśnie politycy KO wnioskowali o to do rządu i przedstawiciele rządu tam opowiadali mniej więcej to, co już wiemy, ale wzbudzało to oczywiście duże emocje, były tam kłótnie, zawsze też z posłem Macierewiczem, posłem Kowalskim, któremu nawet wyłączono mikrofon, także to było głośno. Ten temat jest zdecydowanie głośny, pewnie też ze względu na kampanię, ale wiemy, że są też te działania, komisja, która ma te rzeczy wyjaśnić już po wyborach, także to nie tylko kampania, ale teraz jednak ci posłowie, szczególnie którzy startują w wyborach, no to wszystko wykorzystują, żeby też te kampanie sobie robić, te frekwencje jakoś podnieść, tych wyborców, emocje podsycić. No i emocje faktycznie na sali sejmowej widać, czy aż takie, że skłoni to ludzi do pójścia na wybory. No to zobaczymy.
Zobaczymy. Rzeczywiście to my już chyba od tego 15 października powoli przyzwyczajamy się do tego, że żyjemy w ciągłej kampanii wyborczej.
A tu zaraz prezydencka.
Tu zaraz prezydencka się zaczyna, przypomnimy.
No niestety też na ulicach to widać. Jak teraz byłem na Podkarpaciu, to Podkarpacie za obwieszone Obajtkiem, bo tak powiem delikatnie. Tam niestety desant z Chimia na Podkarpacie i tych plakatów, banerów i billboardów Obajtka jest więcej niż wszystkich innych razem wziętych, to kilkukrotnie. Nawet słyszałem historię, że ludzie się budzili rano i z zaskoczeniem zauważali, że na ich płocie wisi Obajtek, znaczy plakat Obajtka, choć nic o tym nie wiedzieli, także tak działa sztab jego wyborczy. Za to jego samego trudno zobaczyć.
Ale plakaty wiszą, my
także
jeszcze...
Jedzie się w góry na przykład do lasu odpocząć, a tu co kawałek przy drodze. Wojtek się wszystkiego odechciewa.
Współczujemy Podkarpaciu, ale my tutaj na Lubelszczyźnie nie mamy lepiej, ponieważ
mamy Mariusz innego bandziora ułaskawionego.
Ale o tym pod koniec programu bardzo zabawne rzeczy działy się na parkingu przy lubelskiej TVP. Czarku, dziękuję ci za tę relację i rzeczywiście no widać, że macie ręce pełne roboty, także śledźcie nasze media społecznościowe i zobaczycie, jakie wywiady jeszcze nakręci Czarek Kłosowicz. Dziękuję ci za relację i do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Ja w międzyczasie chciałam podziękować. Dzisiaj jesteście bardzo aktywni, zarówno jeśli chodzi o komentarze, jak i wsparcie. Super czat, Daniel Różkiewicz, bardzo dziękujemy. I Krzysztof Bialik dla redakcji na mieszankę kawusi. Dziękujemy bardzo. I jeszcze Krzysztof, pan Krzysztof zrobił coś takiego, nie do końca tego rozumiem, ale podarował innym pakiety wspierania kanału telewizji Idź Pod Prąd. Jest to w ramach subskrypcji naszego kanału. Użytkownik dany kupuje taką subskrypcję i daje innemu użytkownikowi w prezencie. No to są to nie znamy te nowości, ale dziękujemy, że wy je odkrywacie.
Wiecie, no dzisiaj taki tutaj no, prezenty mamy, ale żeby nasi stali widzowie, ci, którzy nas wspierają, no niekoniecznie dzisiaj nie czuli się zawiedzeni, to wszyscy, którzy stale nas wspierają, piszcie do nas i taką kawę oczywiście również dostaniecie. Tylko no my nie mamy do was kontaktu, musicie dać nam znać. Kontakt @idzpodprat.pl. Piszcie, jak zabraknie, dorobimy i wyślemy każdemu z naszych stałych darczyńców taki, no, naszą wdzięczność i żebyście też trochę poczuli dosłownie klimat naszej redakcji, bo taką kawę tu na co dzień pijemy.
Jeśli mówimy o kawie, to jeśli chcecie sobie zrobić przerwę na kawę, teraz jest ten moment, reklama kawy i wracamy do was, Widź Pod Prąd na żywo. Miejmy nadzieję, że połączymy się z naszym kolejnym gościem. Zostańcie z nami.
Możesz mieć swój wkład w rozwój IPP TV. Telewizja Idź Pod Prąd od początku funkcjonowania utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli chcesz, byśmy dalej mogli rozwijać dziennikarstwo niezależne od rządu i partii politycznych, zachęcamy cię do finansowego wsparcia naszych działań. Na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie znajdziesz szczegółowe informacje, jak to zrobić. Dzięki waszemu zaangażowaniu możemy działać codziennie.
Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Jesteśmy tutaj dla ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
A ja się przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
Idź Pod Prąd! Więcej niż telewizja!
Mówiłem o kawie, to zdradzę wam, gdzie takie te jakoś tam kurorty są, bo ktoś może myślał, że my gdzieś daleko na Oceanie Indyjskim, Tajlandia, czy nie wiadomo co, a to Chorwacja i to praktycznie tuż od zjazdu z tej głównej autostrady z Zagrzebia nad morze, wyspa Kirk. Takie właśnie klimaty tamśmy znaleźli. Widzicie, że razem pracujemy, mam nadzieję, że doceniacie naszą pracę, ale tak się lubimy, że też często jeździmy razem na odpoczynek stąd i tu niby odpoczywamy, a tu dalej coś tam kręcimy dla was, tym razem w takim właśnie trochę no, wypoczynkowo-radosnym nastroju. Stąd przypominam, że kto teraz w trakcie programu nas wesprze kwotą przynajmniej 15 zł, to dostanie no, właśnie namiastkę tego, co tam tu pijemy na co dzień. Oczywiście ci, którzy nas stale wspierają, słuchają, piszcie do nas, też wam wyślemy taką kawę, jeśli takie życzenie wyrazicie.
I kolejne wsparcie na czacie, tutaj widzę na YouTubie, od pani Irandy. Bardzo dziękujemy. To rzeczywiście też jest bardzo zachęcające, że wy sami odkrywacie formy wsparcia, jakie możecie nam udzielić, a najbardziej się cieszymy z waszej interakcji. Jest bardzo dużo głosów, też osoby są zainteresowane dalszymi losami twojego procesu. My sprawy nie odpuszczamy. Tutaj zaznaczamy, że będziemy też się starali zainteresować twoją sprawą opinię za granicą, bo już za kilka dni film Chojecki Kasacja w wersji anglojęzycznej.
Tak. No jaka sprawa? No parę szykan takich, wiecie, no tu proces o słowa, które wypowiedziałem przeciwko Dudzie i dogmatom Kościoła, bardziej powiedziałem organizacji religijnej zwanej Kościołem Rzymskokatolickim. A tak, musiałem zapłacić ponad 20, tam nie wiem, 3 czy 4 tysiące kosztów sądowych. Nie grzywny żadnej, tylko samych kosztów. A te koszty to było głównie przepisanie moich kazań, tam chyba, nie wiem, kilkaset stron moich kazań. To za to musiałem ja zapłacić. To tak proces inkwizycyjny wyglądał, że za swoje uwięzienie to sam ten przez kościół zamknięty człowiek musiał płacić z własnej kieszeni. I za opinię pani rozbiegłej, biegłej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest no, kpina, możecie sobie zobaczyć na naszych materiałach, jak został skompromitowany Uniwersytet Jagielloński, zresztą przecież zakładany w czasach husytów, można powiedzieć, czy przynajmniej no, Paweł Włodkowicz, jeden z najbardziej znanych rektorów tego uniwersytetu, no to właśnie wychowany na Biblii, na nauce husyckiej, mówił o tolerancji, o wolności, że nie wolno tam siłą państwową, ogniem i mieczem, to przeciwko krzyżakom było innych zmuszać do przyjmowania religii, nie? No to tak się zhańbił Uniwersytet Jagielloński, Wydział Religioznawstwa. Dodatkowo zabrano mi pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Miałem to od wielu lat, to zasługa mecenasa Andrzeja Turczyna, wiecie, on trybun broni palnej też i nam powiedział, że taka możliwość tam od 2000 któregoś tam, nie wiem, 14 czy któregoś roku się tam pojawiła i miałem przez wiele lat pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską i jako, że jestem kryminalistą, no to pozwolenie zostało mi zabrane. To było marzenie tych hejterów. Nie wiem, dlaczego oni akurat marzyli, żeby mi zabrać broń, ale to się można tu jakieś trochę domyślać przeróżnych rzeczy. Reszta tych spraw jest w zawieszeniu. Czekamy na kolejny ruch Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tam już ta sprawa jest zarejestrowana. Dostałem powiadomienie. Mogę, gdyby się coś zmieniło w tej sprawie, gdyby na przykład tu minister Bodnar, no jego ministerstwo, no wiem, że to prokurator krajowy, zdecydował się na kasację i byłoby uniewinnienie, co jest oczywiste w świetle tego pseudomateriału dowodowego, no to mam tam powiadomić Strasburg, że ta sprawa została no, zamknięta w Polsce.
Mam informację, że już jest z nami na łączach Tomasz Wiejski, dziennikarz, felietonista, publicysta, znany na mediach społecznościowych jako Okiem Wiejskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, nie wiem, czy mnie widać.
Dzień dobry.
Na razie słychać.
My pana słyszymy, a to w sumie najważniejsze. Miejmy
i już widzę.
Nadzieję, że niedługo się zobaczymy.
Oto jestem. Pojawiłem.
Dzień dobry. Witam serdecznie. My dzisiaj w Idź Pod Prąd na żywo rozmawiamy jeszcze o echach wczorajszych zeznań Tomasza Mraza. Czy chce pan się podzielić z nami? Jakie wrażenia na panu wywarły te zeznania?
Piorunujące. Znaczy piorunujące w tym sensie, że znaczy nie to, że nie wiedziałem, że się nie spodziewałem. Znaczy spodziewałem się, ale nie myślałem, że aż do tego stopnia mamy do czynienia i już można powiedzieć nawet, że to jakaś zorganizowana grupa, by nie powiedzieć przestępcza, w której uczestniczyli już jakby wskazani przez Tomasza Mraza członkowie partii Suwerenna Polska, w tym Zbigniew Ziobro, I muszę Państwu powiedzieć, że nie dziwię się, że prokuratura idzie w kierunku właśnie tej definicji, może nie do końca legalnej, zorganizowanej grupy przestępczej, bo taka grupa, która uczyniła sobie z ograbiania Skarbu Państwa stałe źródło dochodu, no, do tej, można powiedzieć, kwalifikacji takiej quasi prawnej się, tak powiem, wpisuje. Co będzie dalej, co zrobi pan profesor, pan minister, prokurator generalny Adam Bodnar na tę chwilę, jak wszyscy wiemy, to nie wiemy. Miałem godniej dni.
To czy może pan jeszcze doprecyzować, co najbardziej pana przeraziło, bo dla osób nie za bardzo zorientowanych w polityce, no można powiedzieć, kolejna afera i tyle.
Znaczy spotkanie w domu Zbigniewa Ziobry, w którym mieli uczestniczyć m.in. pan Mraz, pan Matecki, pan Romanowski, pan Woś, szczególnie w jego domu, nie w ministerstwie. Takie spotkanie, przepraszam za taki, użyję takiego kolokwializmu, takich gangusów, którzy się spotykają, by dzielić ten łup, by ustalać, kto ile ma dostać pieniędzy. To jest przerażające, drodzy państwo, szczególnie, że mamy do czynienia, czy też mieliśmy do czynienia z Ministerstwem Sprawiedliwości i Funduszem Sprawiedliwości, co budzi moją głęboką konsternację. Czy w ogóle można nazywać Ministerstwo Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry tym Ministerstwem Sprawiedliwości? To aż ciężko przez usta przechodzi.
Niektórzy już nazywają to ministerstwo ministerstwem defraudacji, ale tu rzeczywiście też jest wątek medialny, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale to też Tomasz Mraz porusza, że Sakiewicz przychodził do ministra Ziobry po 1 000 000 złotych, że to nie było nic dziwnego, że redaktor Sakiewicz przychodzi do Zbigniewa Ziobry i do jego środowiska, no, po kasę, a to jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a nie Ministerstwo Wsparcia.
Przy Rydzyku to mały pikuś. Ten cały Sakiewicz.
W takim razie chciałam też...
Ty taki mały.
No, tak pieszczotliwie.
Ale też sobie coś zgarnął. My się z tego śmiejemy, ale tak z tego, co też pan mówi, to jest Ministerstwo Sprawiedliwości. To nie jest śmieszne. Na tym też cierpiały konkretne ofiary przestępstw, które miały być wspierane przez ten Fundusz Sprawiedliwości.
To jest jeszcze gorszy element i cieszę się, że premier Tusk powiedział, że ta komisja badania wpływów rosyjskich także środowisko medialne przejrzy, bo przecież ci ludzie, którzy brali pieniądze od władzy za robienie jej odpowiedniej propagandy, to są prostytutki medialne, czy jak to tam się nazywa, prostytutki jest taki hashtag, czyli ci ludzie brali udział w okłamywaniu Polaków. Za pieniądze brali udział, mieli wpływ, mieli autorytet, mieli zaufanie i sprzedali to, zeszmacili się, to świnie, to jest komplement by było, żeby kłamać za pieniądze. To jest, no, myślę, że ta prawda jeszcze do Polaków nie dotarła na właściwą skalę, jak wielu dziennikarzy nie ma z tym zawodem nic wspólnego.
No, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że nie można być sędzią we własnej sprawie, więc nie oczekujmy, że media, które przyjmowały pieniądze z rządowych agent, dzisiaj będą tak o tym mówiły. Jedynym medium, które o tym wspomniało, był portal OKO.press. Pojawiło się kilka tekstów na ten temat. Pamiętajmy 2019 rok, 2020, kolejne lata, gdzie jakby wspomniano właśnie o wirtualnej Polsce, o holdingu Wirtualna Polska, o Funduszu Sprawiedliwości. Zrobiła się z tego taka niby afera, pozorowane działania, że odchodzi prezes, wcale tam wiceprezes, członek zarządu, no wcale nie odszedł, tylko przesunięto go do innej spółki należącej do holdingu, ale gdy spojrzeć na listę wydawców i redakcji, które przyjmowały środki ze Skarbu Państwa w ramach tej, nie wiem, promocji rządu Zjednoczonej Prawicy, to włos się na głowie jeży, akurat mi się prostuje. I tutaj, drodzy państwo, musimy jeszcze pamiętać o tym, że bez niezależnych dziennikarzy prawda nie ujrzy światła dziennego, dlatego że te redakcje tak zwanych mediów głównego nurtu, zwanych z angielska mainstreamem, nie są tym zainteresowane, by ten temat poruszyć. Ja byłem też zaskoczony reakcją kilku znanych reporterów stacji TVN24, gdy na platformie X, zwanej dawniej Twitterem, zapytałem się, czy zdecydowaliby się zrobienie materiału, reportażu na temat właśnie finansowania prywatnych mediów z pieniędzy rządowych za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Jeden z nich tam mi coś odburknął, że to za mało wiadomo i to będzie traktowane jako hejt. Dwóch kolejnych, bardzo znanych nazwisk, już nie wymienię, bo i po co, w ogóle zignorowali te pytania. Wczoraj z kolei przeczytałem z pewnym rozrzewnieniem, jak pani dziennikarka była już, pani Żaneta Gotowalska, opisuje swój wspaniały czas po zwolnieniu z wirtualnej Polski i życzą jej powodzenia dziennikarze TVN24, pani redaktor Wielowiejska i wielu innych. Wygląda to na, nie chcę tutaj użyć słowa sitwa, ale wygląda to na towarzystwo wzajemnej adoracji, które nie jest zainteresowane ujawnieniem prawdy, jak były finansowane media.
Nasi widzowie cieszą się, że dołączył do nas pan na żywo, ale też są takie komentarze, że niezależny dziennikarz to niemal wymarły gatunek. No, widać, że dużo mamy do zmiany, do poprawy w naszym państwie. My dzisiaj jesteśmy wokół zeznań byłego bliskiego współpracownika Ziobry. Pan rzeczywiście w mediach społecznościowych robi świetną robotę, dopytując się o rozliczenie ekipy PiS-u i chciałam pana zapytać, jakie są pana wrażenia? Czy to rozliczenie idzie w dobrą stronę, czy może zbyt powoli? Jeśli zbyt powoli, to dlaczego?
To jest... Nie, to nie jest trudne pytanie. Chciałem powiedzieć, że to jest trudne pytanie. Nie, to nie jest trudne pytanie. Sam zaprzeczę sobie taki żart, który zrobił drobny. Szanowni państwo, problem polega na rozdziale poszczególnych stanowisk, funkcji ministerialnych. Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymała Lewica, no stąd też jest tam pan Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości, też członek przecież Lewicy. Pojawił się też pan profesor, pan prokurator generalny, pan minister Adam Bodnar, który z tego środowiska takiego lewicowego bardziej się przecież wywodzi, wokół niego tak są ludzie, którzy z tym środowiskiem i medialnym, i publicystycznym, i pozarządowym są związani. Tutaj nasuwa się wiele pytań, na które nie ma odpowiedzi. Ja wczoraj słuchałem krótkiego materiału wywiadu, zresztą który państwo przygotowaliście, zadając panu profesorowi Bodnarowi dość konkretne pytania, na które pan profesor dość niekonkretnie odpowiedział, odnosząc się do słów pana prokuratora krajowego Korneluka, który 26 marca mówił o paru tygodniach, kwestia wniosków o uchylenie immunitetu chociażby Zbigniewowi Ziobrze, natomiast nie zająknął się, co z wnioskiem o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu, który rzekomo wpłynął do prezydium Sejmu, ale pan marszałek Hołownia pod głosowanie tego wniosku nie poddał. Czy może został złożony nieprawidłowo, czy jakiś jest błąd formalny? Gdy patrzymy na ostatnie 6 miesięcy działania prokuratury, to poza tym takim pierwszym uderzeniem 26 marca, gdzie blisko 100 funkcjonariuszy w pełnej tajemnicy dokonało przeszukań w domach, dokonało zatrzymań, zabezpieczono bardzo dużo materiału dowodowego, który w zasadzie już powinien dać podstawy do kolejnych zatrzymań. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Mija kolejny dzień, czy też ostatni przedwakacyjny dzień posiedzenia Sejmu. Żadne wnioski o uchylenie immunitetów nie wpłynęły. Ja nie wiem, kiedy jest kolejne, chyba po wakacjach bądź w sierpniu. Proszę mnie tutaj poprawić, ale to jest wystarczająco duży, tak, jest to wystarczająco dużo czasu, by towarzystwo związane czy ze Zbigniewem Ziobrą, czy innymi ludźmi Zjednoczonej Prawicy zdążyło wokół siebie dosyć skutecznie posprzątać, ale myślę, że to będzie oceniać pan premier Tusk i też owoce pracy pana ministra, pana profesora i prokuratora generalnego w jednym będzie oceniać już premier. Zaczekajmy jeszcze chwilę, myślę, że po wyborach będą jakieś decyzje personalne.
Czy można to oceniać, te działania ministra Bodnara, te niekonkretne wypowiedzi też, o których pan wspominał, jako jakąś obawę przed czymś, czy jego coś blokuje przed takim aktywnym i szybkim rozliczaniem pisowców?
Ja jestem daleki od stawiania daleko idących tez, oceniam po owocach, ale też łączę kropki, co jak państwo wiecie, zdarza mi się przynajmniej dwa razy dziennie. Łączę te kropki i nie wygląda to ciekawie. Ja nie znam przyczyn takiego zachowania resortu sprawiedliwości. Nie rozumiem, skąd ta obstrukcja terminowa, skąd te działania, nie chcę ich oczywiście nazywać pozornymi, Boże uchowaj, ale mimo oświadczenia pana ministra Siemoniaka, bo to jest akurat ważne, pan minister Siemoniak w jednym z wywiadów powiedział, a ja bardzo dokładnie pana ministra Siemoniaka słucham, choć wielokrotnie poddawałem go krytyce, to powiedział, że służby jemu podległe dostarczyły prokuraturze cały oczekiwany materiał dowodowy. To były słowa pana ministra Siemoniaka, taki był ich wprost kontekst. Więc tym bardziej budzi moje zastanowienie, dlaczego od trzech tygodni, ponad czterech tygodni w zasadzie, prokuratura pod nadzorem i pana profesora Bodnara, i pana prokuratora krajowego Korneluka jakby przysiadła. Przycichła, nagle nic się nie dzieje. I tu możemy zadać pytanie, dlaczego? Ja to pytanie panu prokuratorowi Kornelukowi publicznie zadaję już od paru dni. Ów milczy.
I znów to milczenie, tylko informacja, że następne posiedzenie Sejmu będzie 12 czerwca, także jeszcze może będzie okazja. Chciałam zapytać jeszcze pana o mecenasa Romana Giertycha. Jak pan ocenia jego działalność i też ten parlamentarny zespół do spraw rozliczenia PiS, który jest pod jego kierownictwem?
Pan mecenas, pan poseł Roman Giertych, jako poseł społeczny, adwokat, który szefuje temu zespołowi z nadania, czy też z decyzji pana premiera Tuska, wykonuje bardzo dobrą pracę, przygotowuje te zawiadomienia w ramach swoich możliwości i prerogatyw parlamentarzysty, robi co może, złożył również interpelację do pana ministra, pana prokuratora generalnego i profesora Adama Bodnara właśnie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i związków tego funduszu z mediami, wymieniając tutaj między innymi holding Wirtualna Polska. U pani Olejnik z kolei pan minister, pan profesor Bodnar, dość, przynajmniej ja to tak odebrałem, kąśliwie ocenił krok pana posła, pana mecenasa Giertycha, mówiąc, żeby zrobił, czy też żeby przygotował ten wniosek prawidłowo. Faktycznie na stronie sejmowej ta interpelacja była z anotacją, że jest jakiś brak formalny wniosku, to oczywiście zostało uzupełnione, ale jakby w tej sprawie też jest cisza. Tutaj myślę, że pan mecenas, pan poseł Roman Giertych ma odrobinę związane ręce, dlatego że no, może co najwyżej apelować do pana profesora Bodnara, a też chciałbym zwrócić państwu uwagę na pewien niuans, pewną kropkę, którą bym chciał połączyć z tym wszystkim, że publicyści związani wokół pana profesora Bodnara, gdy był jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich i na przykład publikował na portalu Archiwum Oświatyńskiego, razem z nim też publikowały na przykład pani Agata Szczęśniak, pani redaktor Agata Szczęśniak, pani Dominika Sietnicka, które obydwie w dość bezpardonowy sposób, i to można oczywiście przecież odnaleźć w internetach, właśnie na YouTubie, na swoim kanale, dość bezpardonowo atakowały pana posła, pana mecenasa Romana Giertycha, oczywiście wyciągając jakieś sprawy sprzed 30 lat, jego dawne poglądy, kiedy był jeszcze bardzo młodym człowiekiem i niedojrzałym. Dzisiaj z tych poglądów się oczywiście przecież wielokrotnie wycofywał i tłumaczył, ale gdy spojrzymy na to właśnie w tym kontekście, po połączeniu tych kropek, nie wygląda to ciekawie, szczególnie właśnie ta publicystyka przeciwko panu posłowi, panu mecenasowi Giertychowi i te jakby nie patrzeć, towarzyskie znajomości obecnych członków resortu sprawiedliwości.
Jeden z naszych widzów napisał taki dość gorzki, smutny komentarz. Rafał Kosowski. Nawet po ostatnim ujawnieniu oszustw Ziobry, Bodnar nie zamierza stawiać mu zarzutów. Niedobrze się robi od tej ich impotencji. Za parę lat PiS wróci i w ciągu tygodnia ich wszystkich aresztuje.
No, może nie wszystkich, bo tu widzimy pewne perturbacje. No ja jeszcze chciałem nałożyć na to, co Tomek powiedział, że prokuratorzy Ziobry, ci, którzy zhańbili ten zawód, tę misję bardziej, można powiedzieć, zhańbili państwo polskie, dalej są na urzędach, dalej są w prokuraturze, a głosy z tego środowiska są, że przecież takich prokuratorów, którzy mogliby rzetelnie poprowadzić te śledztwa rozliczania bandy pisowskiej czy ziobrystycznej, jest naprawdę niewielu, czyli że większość się do tej roboty nie pali.
Ja bym chciał zwrócić uwagę jeszcze na jedną sprawę. Wczorajsze wystąpienie pana Tomasza Mraza, którego obok siedział właśnie pan poseł, pan mecenas Roman Giertych, jego obecność była trzymana w tajemnicy, jego wyjaśnienia, zeznania i tak dalej. To zostało wczoraj ujawnione i zwróćcie państwo uwagę, że jakby moc tego przekazu no poruszyła wszystkich, tylko nie prokuraturę krajową, prokuraturę generalną tutaj pana profesora Bodnara, bo przecież państwo rozmawialiście z panem profesorem Bodnarem wczoraj wieczorem. Ja nie zanotowałem, by był w jakikolwiek sposób tymi zeznaniami tego pana Mraza zszokowany. Prokuratorzy, którzy pracują dalej w Ministerstwie Sprawiedliwości, i ja nazywam to pewnym kretowiskiem, z którym tak na dobrą sprawę nikt nie walczy, a mało tego, mój informator z suwerennej Polski, bo mam informatora wśród tych polityków, człowiek, który tam jest trzeciego garnituru, ale potrafi słuchać. Tak tutaj pojawia się kwestia przecieków z prokuratury krajowej i z innych prokuratur, gdzie Zbigniew Ziobro i jego ludzie otrzymują informacje, jakie są ewentualne plany wobec nich. O tym mówiłem, o tym pisałem, pytałem się pana prokuratora Korneluka publicznie, czy jego to nie martwi. Oczywiście w tej materii również panuje cisza. To kretowisko wymaga opcji zero. Ja wiem, że to się łatwo mówi, że jest to o wiele trudniejsze technicznie na pewno do przeprowadzenia, ale na litość boską trzeba przygotować jakiś tajny obieg informacji. Udało się to zrobić panu ministrowi Siemoniakowi 26 marca, gdy w 20 kilku miejscach w Polsce 100 funkcjonariuszy spec-służb dokonało przeszukań, zatrzymań, podjęli czynności procesowe. Wszyscy byli zdezorientowani, zwłaszcza ci, o których to chodziło. A teraz mamy do czynienia z takim troszeczkę miotaniem się prokuratury i kolejne dni, kolejne tygodnie. Może tutaj, tak jak pani powiedziała, 12 czerwca, dziękuję za poprawienie mnie, może ten dzień będzie dniem sądnym dla Zbigniewa Ziobry i jego ludzi.
Zobaczymy, czekamy na sprawiedliwość. Tutaj jeszcze tylko informacja, że w czasie zeznań Tomasza Mraza w zespole Giertycha minister Bodnar miał wystąpienie w Senacie, dlatego też może nie był od razu na bieżąco, to tylko doprecyzowanie. Ja chciałam na koniec zapytać pana o tę presję społeczną, o te wszystkie komentarze, pytania, które zamieszcza pan w mediach społecznościowych. Co mógłby pan poradzić widzom telewizji Idź Pod Prąd, którzy są aktywni, chcą mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w Polsce, a nie tylko biernie obserwować? Co można zrobić, żeby wywierać jeszcze większy wpływ na obecną ekipę, żeby rzeczywiście rozliczyli niesprawiedliwość PiSu?
Drodzy państwo, ja zachęcam moich widzów, moim kanale do tego, by gdy ja łączę kropki, aby oni kolorowali ten obrazek i aby pisali do polityków. To nie jest tak, że głos suwerena jest bez znaczenia i pomimo tego, że dostaję maile o tym, że posłowie nie odpisują na te maile, to jednak ministerstwa są zobligowane do tego, by obywatelom odpisywać. To jest na takiej zasadzie, że ministerstwo powzięło wiadomość i na przykład nie zareagowało właściwie. To już jest przyczynek do tego, by zacząć badać sprawę. A ilość maili, która jest przesyłana do ministra, szczególnie do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Prokuratury Generalnej, Prokuratury Krajowej, powinna dać do zrozumienia obecnie rządzącym właśnie w tym resorcie, że niezadowolenie społeczne spowodowane ich brakiem działań jest coraz większe.
To jest ciekawa myśl, dzięki Tomku. Także kto by chciał też w tej sprawie, o której wcześniej mówiliśmy, o tej kasacji, która z niewiadomych przyczyn czeka już pół roku, to można pisać do pana profesora, ministra Bodnara, czy do pana prokuratora krajowego Korneluka. Myślę, że albo zaraz wam podamy adresy mailowe, albo sami też łatwo wypiszecie. Jako zastosowanie dzisiejszego też programu można pytać o tę sprawę. Oczywiście o tę sprawę ogólną, kiedy wniosek o immunitet, o uchylenie immunitetu dla Ziobry i reszty szajki.
Tutaj też podziękowania od naszych widzów za aktywność, bo tylko nasza aktywność może wymuszać działania rządzących. Chodzi o pana aktywność w mediach społecznościowych. Zachęcamy was do obserwowania Okiem Wiejskiego na platformie X. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie i będziemy razem monitorować to, co się dzieje w Polsce.
Nieustająco.
Bardzo dziękujemy. Był z nami Tomasz Wiejski. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy, a my jeszcze nie kończymy Idź pod prąd na żywo, bo tak jak mówiłam na początku programu, pod koniec czeka nas po raz pierwszy łączenie z wami na żywo. Możecie do nas dzwonić, teraz numer zobaczycie na planszy, ale jeszcze chwilę poczekajcie, bo my obiecaliśmy wam pokazać to, co działo się wczoraj na parkingu w Lublinie pod siedzibą telewizji publicznej. Pokażmy, co robiła posłanka Marta Wcisło.
Stop skazańcom i zesłańcom i spadochroniarzom! Lubelszczyzna zasługuje na godną reprezentację! Pana miejsca w Lubelszczyźnie, proszę pana, gmin. Ile jest gmin?
Jeszcze Polska nie
wygląda. Stop skazańcom i zesłańcom!
Przecież ma pan wyrok za przekraczanie prawdy. Przecież ma pan ludzi do poświadczania nieprawdy.
Do więzienia!
Co pan ma wspólnego z Lubelszczyzną? Co pan ma wspólnego?
Zdrowie rodzinne.
Proszę pana, stop skazańcom i zesłańcom! Stop skazańcom i zesłańcom i spadochroniarzom!
No, rzeczywiście atmosfera gorąca i to po debacie, prawdziwa debata działa się na parkingu. Jak oceniasz takie działania posłanki Wcisło, która można powiedzieć ze szczekaszką goni
posłanka,
Mariusza Kamińskiego?
Posłanka jest the best w te klocki. Rzeczywiście tu jest i odważna, i sprawna, i retorycznie bardzo dobrze przygotowana, działa w zespole. Też fajnie, to najbardziej podobało mi się to hasło na koniec, to skandowane do więzienia, tak, wszystkie wystąpienia Obajtka, czy tego przestępcy ułaskawionego przez Dudę, tak powinny być witane i kończone. To jest, w jaki sposób tego typu ludzie mogą jeszcze reprezentować wolnych Polaków? To jest w ogóle skandal, hańba.
No rzeczywiście, my tutaj w Lublinie musimy codziennie obserwować na billboardach Mariusza Kamińskiego. No, można powiedzieć, to jest taki...
Nie wiem, co gorsze, Obajtek czy Kamiński.
No, tutaj Lubelszczyzna, Podkarpaciem cały czas konkurują. No jednak, no nie wiem, tutaj trudno mi się wypowiedzieć. Może wy nam pomożecie na czacie, ale chciałam zapytać, co nie tak jest z Lubelszczyzną, bo wcześniej Czarnek, teraz Kamiński, czy to jest jakaś kara?
No, to jest oczywisty wpływ Kościoła rzymskokatolickiego. Czym większy wpływ, to można przecież nałożyć te mapy na uczestnictwo we mszach, w sakramentach katolickich i tam, gdzie jest największe, tam jest największa ciemnota i największe poparcie dla tych ludzi z tych suwerennych Rosji, czy ta niesprawiedliwość i bezprawie, nie? Także to ja wielokrotnie podkreślam, dopóki nie złamiemy monopolu tych parafialnych księży i biskupów, dopóty Polska będzie podzielona, będzie rozdwojona, będzie okupowana, będzie pełna agentury, czy watykańskiej, czy bezpośrednio współdziałającej z nią agentury chińskiej, czy rosyjskiej. Także to jest dla mnie oczywiste. dlaczego właśnie Podkarpacie, Lubelszczyzna, z jednej strony bastiony katolicyzmu, a z drugiej strony właśnie no, takie proporcje wyborcze tutaj są i no, ludzie są no, oszukiwani, wierzą tej propagandzie jeszcze dawnej telewizji Kurskiego, bo to i Kurski też gdzieś straszy, tam pewnie na billboardach, i propagandzie księży tych parafialnych. Nie? Pamiętamy przecież, jak tu księża działają mocno za PiS-em, jak na przykład ostatnia sprawa, ksiądz Potoka Wielkiego, akurat pani posłanka Wcisło była na mszy z okazji no, państwowej, znaczy w sensie uroczystość gminna, straż pożarna i tak dalej. Tak a propos, no, niestety straż pożarna niechlubnie się w Funduszu Sprawiedliwości zapisała, bo sporo pieniędzy było przepompowywane przez Ochotniczą Straż Pożarną, nie? Czyli fikcyjne dotacje, a potem do kieszeni tych gangusów. Ale była tam pani Marta i ksiądz no, powiedział, że ona w jakiś sposób tak zbezcześciła Kościół swoją obecnością. A kobitka z PiS-u ze skandalami seksualnymi, gdzie tam kochanek wyskakiwał i nogi połamał z któregoś tam pierwszego, któregoś piętra księdzu, zupełnie nie przeszkadzały. No a wcześniejsza sprawa też z Lubelszczyzny, Ryki, i mamy taką krecią robotę księdza dziekana, który rozmawiał z politykami PSL właśnie tuż po wyborach 15 października, żeby zdradzili Tuska i przeprosili się z PiS-em. Nie? Także tu ryje kler katolicki na największą skalę. Tu jest największe kretowisko, można powiedzieć, tych ciemnych interesów biskupów katolickich.
Czy jesteś pesymistą i myślisz, że rzeczywiście Mariusz Kamiński dostanie się do Europarlamentu z naszego tutaj okręgu?
Mam to i tak dalej. Mam nadzieję, że szybko doceli się. I tu popieram panią posłankę Wcisło. Dziękuję.
Dziękujemy za wodę. Nasz program dbają, coraz wiecie, dłuższy.
O nas, wy dbacie o kawę. Tu też i wodę dostają. Dobre espresso to zawsze z wodą, nie? Z przyczyn fizjologicznych.
A mamy kolejne wsparcie. Wojciech Twardowski, to na tę pyszną kawę.
No, no to dobrze, dobrze. Zwiększymy tu produkcję. Śmieję się, ale tu popieram panią Martę Wcisło, że miejsce tych ludzi jest w więzieniu. I to jest wstyd, że oni wiszą na tych billboardach wyborczych w całej Polsce. No, powiedzmy nie w całej, ale ci przestępcy, no to akurat tu w naszej
i tutaj postawimy części Polski. Kropkę. Liczymy na prawdziwie dobrą zmianę na Lubelszczyźnie. A teraz przechodzimy już do ostatniej części naszego programu. Już za moment możecie dzwonić na numer 786-148-953. To będzie wszystko na żywo.
Robimy test.
Chcemy wejść z wami w interakcję, także...
Bliższą, bo no, przecież mamy ciągle pytania na czacie, cały czas komentujecie, my tu wasze pytania dostajemy, no ale teraz chcieliśmy przetestować na koniec jeszcze taką formę. No to wy już tu próbujcie wystukiwać ten numer. Rozumiem, że jesteśmy gotowi, wóz techniczny.
Także chwilka przerwy i zaczynamy.
Ale czekaj, ja jeszcze powiedziałem niespodziankę.
Dobrze.
Mogę?
Tak.
Mówiłem o kawie Idź Pod Prąd, no to powiem jeszcze zjazd Idź Pod Prąd na 15 sierpnia, czyli już niedługo, dzień wolny. Mam nadzieję, że zechcecie nas odwiedzić. Zapraszamy do Lublina. Myślę, że spotkamy się i w Lublinie, i tu w naszej siedzibie pod Lublinem, w Jastkowie. Także naszych stałych widzów zapraszamy, żebyście, jeśli chcecie, tu się z nami spotkać, wymienić, spotkać ze sobą. Piszcie już na kontakt @idzpodprad.pl.
Także już
dzisiaj, no widzicie, no
za chwilę
tyle
czekamy na wasze telefony. Teraz chwilka przerwy i wracamy za chwilę. A zanim wasze telefony, to jeszcze niespodzianka. Jest z nami pani poseł Małgorzata Gromadzka z Koalicji Obywatelskiej. Witamy serdecznie. Nie wiem, czy się
halo.
Słyszymy. Mam nadzieję, że zaraz będzie to możliwe. Czekamy na informacje z reżyserki. Rozłączyła się pani posłanka. Czekamy na powrót do połączenia, ale również na...
chyba mamy znowu.
Dzisiaj.
Dzisiaj program. Na żywo, jak jeszcze technika wchodzi w rachubę, no to nie jest łatwo.
Program się wam podoba. Iranda, doskonały program. Dziękuję. No jak widzicie, wpadki są, ale...
Nie no, bez przesady. Jaka tam wpadka, no. Czy mamy panią posłankę, czy też czekamy na naszych widzów?
W międzyczasie wasze głosy. Piotr Matys, pan Bodnar dobrze wie, kim jest pastor Paweł Chojecki, dobrze wie o jego sprawie i niestety teraz chyba wiem, że jednak pan Bodnar wcale nie gra do bramki wolność.
No zobaczymy. No, powiedzmy, że jeszcze mają, niech tam będzie ten czas do wyborów, może nie chcą tam burzyć hierarchów katolickich i mają z nimi jakiś tam układ niepisany lub pisany, nie wiem. Jak to mówią, teraz mówią pisany cyrylicą może. Tak jak porozumienie z 1950 roku, gdzie biskupi katolicy wszyscy z Wyszyńskim łącznie, tam tylko biskup Kaczmarek się z tego towarzystwa wyłamywał, zdradzili Polskę i kolaborowali ze Stalinem, zdradzając i żołnierzy, i Polskę podziemną, i Polaków, godząc się na wprowadzenie kołchozów i wspieranie władzy socjalistycznej. To wszystko ze Stalinem podpisał Kościół rzymskokatolicki. O tym w szkołach nie uczą, ale my przypominamy. Także dzisiaj taki dzień, no, można powiedzieć, troszeczkę rozedrgany w naszej telewizji. Cieszymy się, że się kontaktujecie na różne sposoby, że nas wspieracie. Jeśli chodzi o pana Bodnara, spotkałem go osobiście. Rozmawialiśmy tam przez chwilę na pewnej takiej konferencji o wolności w internecie. Nawet to jest nagrane, moja dyskusja z nim taka na tej konferencji, także on doskonale wie, co się dzieje z telewizją Idź Pod Prąd, zna kulisy też tego procesu. Na początku wyciągnął taką, jako rzecznik praw obywatelskich, pomocną dłoń, bo kiedy prokuratura złamała no, praktycznie prawo, ograniczając moje prawo do obrony, przez to, że ten akt oskarżenia to było nic, że no, popełnił przestępstwo, ale gdzie, kiedy i jak, to kompletnie nie wiadomo. No to interweniował wtedy rzecznik praw obywatelskich, profesor Bodnar. No ale potem, kiedy już przestał być rzecznikiem, no to jakoś do dzisiaj no, nie widzę właściwej reakcji. Chociaż tu Piotr Matys wspomina, jak chciał urzędu senatora RP i walczył o głosy Polonii, no to obiecywał zainteresować się tą sprawą.
I mamy już połączenie z Sejmem. Jest z nami Małgorzata Gromadzka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa, witam Panie redaktorze, witam Pani redaktor.
Dziękujemy. Witamy i zapraszamy tu do nas.
Poświęcony czas. Pani poseł, chciałam zapytać, czego możemy się spodziewać, jakich kroków ze strony prokuratury po wczorajszych zeznaniach Tomasza Mraza?
Ja myślę, że prokuratura jak najszybciej zadziała. Jest to sytuacja niebywała, mocno kontrowersyjna, dla mnie zupełnie niezrozumiała, ponieważ to, co się działo, jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to jest po prostu nie do pomyślenia dla obywatela Polski. Jak można tak perfidnie czerpać pieniądze z budżetów państwa, jak można stworzyć makinę do robienia sobie kampanii, do również siania propagandy i manipulacji w przestrzeni publicznej. Ten fundusz miał służyć przede wszystkim ofiarom przestępstw, zarówno w każdym wieku, i miał ku temu też swoje przesłanie. Natomiast w jaki sposób był wykorzystywany przez osoby, na które głosowali nasi obywatele, na osoby, które miały dawać wzór swojego postępowania, a te pieniądze zostały, mówiąc wprost, roztrwonione na rzecz kampanii, na rzecz siania propagandy. To jest nie do pomyślenia, bo umówmy się, jeżeli finanse publiczne, tak jak wszyscy samorządowcy, wszyscy, którzy nimi dysponują, jeżeli są wydatkowane w nieodpowiedni sposób, to jest to po prostu postępowanie karne, nie podlega to żadnej dyskusji, więc ja myślę, że po wczorajszych zeznaniach na zespole, którego też również jestem członkiem do spraw rozliczeń wszystkich afer z PiS-u, ale tutaj też w grę wchodzi suwerenna Polska, powinny być podjęte jak najszybsze działania w celu po prostu rozwiązania tej sytuacji i postawienia zarzutów konkretnym osobom, które za to odpowiadają. Ja również, działając w organizacjach pozarządowych, bardzo ubolewam nad tym, że organizacje, które działają na rzecz polepszenia losu osób, które są ofiarami przestępstw, nie miały możliwości uzyskania dofinansowania, żeby im realnie pomóc, żeby udzielić im chociażby porad psychologicznych, innego tego typu działań, żeby przeciwdziałać dramatom ludzkim. Natomiast te pieniądze zostały sprzeniewierzone na rzecz kampanii i na rzecz po prostu finansowania fundacji, na rzecz dofinansowywania fundacji, które tak naprawdę były tylko fundacjami, organizacjami pozarządowymi, pośredniczącymi w wydatkowaniu w niewłaściwy sposób środków publicznych, środków, na które składają się podatnicy, szanowni państwo.
Pani poseł, chciałam też zapytać o perspektywę czasową, ponieważ no, opinia publiczna domaga się rozliczenia samego Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj Borys Budka powiedział, że jego marzeniem jest to, by stanął on przed sądem. Kiedy i jak możemy się doczekać rozliczenia Ziobry? Czy jest znana jakaś perspektywa czasowa?
Ja to też nie chcę siać w wyroku, ponieważ ze względu na to, że tak naprawdę organy ścigania będą odpowiedzialne za to, żeby tą sprawę poprowadzić do końca, żeby w odpowiednim przedziale czasowym te osoby, które powinny być podciągnięte do odpowiedzialności, do tej odpowiedzialności zostały podciągnięte. Natomiast należy zwrócić uwagę chociażby na postawę samego Zbigniewa Ziobro, który w wywiadzie powiedział, że tak naprawdę on nie ma z tym nic wspólnego, że tylko jego współpracownicy, wiceministrowie, dyrektorzy departamentów są odpowiedzialni za tą sytuację i jest to normalne dla tego poziomu debaty publicznej, żeby od siebie odsunąć jak najbardziej zarzuty. Natomiast teraz po zeznaniach dyrektora Tomasza, dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, Tomasza Moroza, wychodzi na to, że ten człowiek był odpowiedzialny za działanie, za uformowanie jakby tej przestrzeni tego funduszu do wydatkowania w nieodpowiedni sposób środków publicznych. Także to jest jednoznaczne, że tak naprawdę kierownictwo za to odpowiada, czyli ministrowie, wiceministrowie są w pełni odpowiedzialni za Fundusz Sprawiedliwości, sposób wydatkowania środków z tego funduszu.
Pani poseł, jeszcze jedno pytanie. Te osoby, takie jak Ziobro czy Romanowski, demonstrowały siebie, przedstawiały siebie jako osoby bardzo religijne. Mogliśmy ich widzieć u księdza Tadeusza Rydzyka na różnych uroczystościach, wspólnych modłach, śpiewach. Romanowski, członek, taki prawie że zakonnik Opus Dei, a jednocześnie no, widzimy, że są odpowiedzialni za okradanie, nie takie zwykłe, tylko za okradanie najbardziej potrzebujących, czyli fundusz pokrzywdzonych przez różnych przestępców, czyli sierot i tam jakichś biednych ludzi. I ci bardzo religijni ludzie nie mieli żadnych skrupułów moralnych, żeby ich okradać na właśnie skalę setek milionów. Jak pani posłanka to skomentuje?
Znaczy ja skomentuję to jednoznacznie. Obecnie postawa niektórych polityków, mówię tutaj o politykach prawicy, wykorzystują symbole religijne, wykorzystują Kościół, wykorzystują wiarę katolicką, mówiąc kolokwialnie, do siania niepotrzebnej propagandy, do straszenia ludzi. Natomiast pod płaszczykiem takiej wiary katolickiej, unoszenia się, skandowania błogosławionej niedzieli, błogosławionego poniedziałku, różnych haseł religijnych, co się za tym kryje? Co się za tym kryje? Czy rzucanie górnolotnych haseł, czy otaczanie się ojcem Rydzykiem, czy otaczaniem się ludzi tego typu pokroju, czy też mając ochronę Kościoła, można coś takiego robić? Można kosztem ludzi pokrzywdzonych finansować sobie kampanię? No, spójrzmy prawdzie prosto w oczy. Tak naprawdę mnie jako katoliczkę bardzo, bardzo to boli, że od pewnego czasu nasza wiara jest premedytacją wykorzystywana w celach stricte politycznych. Natomiast z wiarą to nie ma nic wspólnego. Czy też sianie takiej grozy, nienawiści w stosunku do mniejszości, czy też religijnych, czy etnicznych, czy różnego rodzaju innych, czy to jest postawa katolika? Przecież my jako katolicy powinniśmy te jednostki, które nas potrzebują, te osoby, które są w potrzebie, te osoby, które są w mniejszości, my powinniśmy okazać im miłość do bliźniego. Tak mówi nasza nauka, jeżeli chodzi o Biblię, jeżeli chodzi o postawę katolicką. Ja sobie nie wyobrażam, żeby człowieka potraktować z góry, żeby napuszczać jednych przeciwko drugim, ponieważ jest to niemoralne, nieetyczne i niekatolickie zachowanie. Natomiast okradanie państwa ze środków publicznych na swoje cele, a nie uwzględnianie w tych środkach ludzi, którzy naprawdę ich potrzebują, mówi samo za siebie. Czy to jest postawa katolicka, czy to jest postawa chrześcijańska? No odpowiecie sobie państwo sami na to pytanie.
No jakoś też nie widać chyba jakiegoś oburzenia biskupów katolickich. Przynajmniej ja nie słyszałem.
Przepraszam, bo jest troszeczkę...
Mówię, że nie słyszałem jakiegoś głosu biskupów katolickich, którzy by wyrazili oburzenie czy odcięcie się od tych kryminalnych działań Ziobry i jego gangu.
Znaczy ja mówię, że od pewnego czasu, panie redaktorze, bardzo wiara nasza katolicka jest wykorzystywana w celach politycznych. I tutaj nawet ci przestępcy robią z siebie męczenników, mówiąc, że to jest zemsta, że my się na nich mścimy, że my wykazujemy niekatolicką postawę. Natomiast fakty mówią same za siebie, to są fakty. Teraz mamy zeznania dodatkowe osób, mamy fakty też materialne, mamy dokumenty w sprawie. Więc generalnie te fakty mówią same za siebie i wiara katolicka, czy też przykrywanie się tą wiarą, mówiąc o tym, że to jest zemsta, że oni wykazują właśnie postawę katolicką, a my takich męczenników karzemy, no to mówi samo za siebie. No, wiara katolicka nie może przykrywać przekrętów ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. I to jest jednoznaczne i nie podlega absolutnie żadnej dyskusji.
Tutaj też trzeba przyznać, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy rzeczywiście to zblatowanie z hierarchią Kościoła katolickiego było coraz to większe. Także była gra z dwóch stron, nie tylko z jednej strony pisowców. Pani poseł, bardzo dziękujemy za komentarz.
Jeszcze pastor Paweł Chojecki. Proszę przekazać mecenasowi Giertychowi słowa uznania tutaj i inny internautom. No, dziennikarz internetowy Tomek Wiejski i my mówiliśmy, że w waszym zespole w działalności właśnie mecenasa Giertycha upatrujemy największą nadzieję na naprawę Polski i no, rozliczenie tego bezprawia.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście przekażę pozdrowienia dla mecenasa Giertycha. Także serdecznie państwa pozdrawiam z Sejmu Rzeczpospolitej z Warszawy. Kłaniam się nisko
również
państwu i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Lub
bardzo
zobaczenia.
Dziękujemy. Pozdrowienia dla całego zespołu, który ma rozliczyć PiS. Była z nami poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Gromadzka. Dziękujemy i do zobaczenia w Lublinie.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Lub
do
zobaczenia.
Lub w Biłgoraju. A teraz już końcówka naszego programu. Dzisiaj trochę przeciągnęliśmy. Dziękujemy za waszą...
Jak za dawnych czasów, do dwóch godzin dojdziemy.
Kolejne wsparcie na czacie. Bożena Szymańska, bardzo dziękujemy i myślę, że kawa naprawdę będzie wam smakować. Dzisiaj uruchomiliśmy opcję dzwonienia do nas na żywo. Teraz na ekranie widzicie numer telefonu. No jest to początek, próba. Jak widać, może jeszcze zżera was trema, ale my się nie zniechęcamy i wierzymy, że to wszystko się rozkręci. Jutro też będzie opcja zadzwonienia do nas na żywo. W trakcie programu już możecie myśleć nad pytaniami, nad komentarzami. Ja tylko jeszcze zapowiem, że o 19:00 dzisiaj Wić pod prąd, Szkocka 40, rozmowy na luzie, ale też po programie czekamy na wasze komentarze, głosy pod tym programem. Możecie również do nas dzwonić. Pastor Michał Fałek czeka na wasze telefony. Tym razem numer 536 813 435. Przypominam również o wsparciu naszej telewizji. No już dzisiaj dużo tego wsparcia się posypało. Dziękujemy. Póki co mamy w maju 600 wpłat. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli w tym miesiącu.
Idziemy na rekord, jeśli chodzi o ten rok.
Wy nas
nadzieję.
Zachęcacie do dalszego rozwoju. Intensywnie nad tym myślimy. Dziękujemy, że byliście z nami na żywo i też pozdrawiamy tych, którzy będą nas oglądać później. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci za rozmowę.
To nie będzie telefonu?
No, na razie nikt nie dzwoni, więc... Jak nikt nie dzwoni, to też nie chcemy na siłę przedłużać. O, jest SMS, bardzo dziękujemy, już go czytam. Tutaj nasza ekipa czuwa. Niech wam i nam, waszym widzom, Pan Bóg błogosławi. Cudowne rzeczy zrobiliście w tak krótkim czasie i nadal bezustannie to robicie. Bardzo wam dziękuję. Pastor Paweł Chojecki się nie zgadza. Proszę bardzo.
Nie zrobiliście. Zrobiliśmy. Pamiętajcie, że bez was, bez waszego tego wsparcia 8 lat temu, kiedy ruszyliście naprawdę gremialnie i zjazdy, i wsparcie finansowe, i ruch w komentarzach, i dodawanie nam różnych ciekawostek, informacji, wspieranie, zachęta i tak dalej. Myślicie, że sami byśmy to wszystko zrobili. Także chwała Bogu, tu się zgadzam, ale tu poprawka. Zrobiliśmy to razem. Dziękuję każdemu, kto przykłada rękę do tego pługa.
Dziękujemy, a ja przypomnę, że zdaje się 8 lat temu w czerwcu miał miejsce pierwszy zjazd widzów telewizji Idź Pod Prąd. Wy wtedy zaskoczyliście nas, że przyjechaliście.
Około setki osób było.
Tak, ale z różnych stron świata.
W miesiącach naszego nadawania.
Pierwszy zjazd się odbył w górach, a i tak pokonaliście tę drogę. Także w tym roku zjazd będzie w Lublinie, zjazd widzów telewizji Idź Pod Prąd 15 sierpnia. Widzicie na planszy zaproszenie, na stronie idzpodprad.pl będą szczegóły i miejmy nadzieję, że po 8 latach spotkamy się z nami znowu. Oczywiście w międzyczasie były inne zjazdy Idź Pod Prąd. Trochę pandemia to przerwała, ale chcemy teraz wrócić. Rok temu ten ruch Idziemy po wolność. Wy nam dodaliście skrzydeł. Chcemy dalej to kontynuować. A tak jak mówiłeś...
Właśnie, bo pytałaś o mój proces, to tylko dodam, jednego mi nie zabrali. Może jakoś przez pomyłkę coś ktoś nie dopatrzył. Mogę kandydować na urząd prezydenta RP. Dalej zachowałem bierne prawo wyborcze, czyli możecie mnie wybrać, jakbyście chcieli. Mówię, pozwolenie mi na broń zabrali, gotówki sporo mi też zabrali komornikiem, szargali mnie i tak dalej, ale jakoś zapomnieli o tym. No toż ja, kiedy sędzia ogłosił wyrok, pamiętacie, to akurat byliśmy
5 czerwca zeszłego roku
w Stanach Zjednoczonych, tym razem na Florydzie, w domu Joe Łosiaka, tego, który walczył o wolną Polskę. Znacie, mam nadzieję, jego historię. Jeśli nie, no to jest książka Rewolucja Jezusa. Możecie u nas sobie zamówić i przeczytać. Tam ogłosiłem to publicznie. No zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało, ale coś tam zapomnieli w tym lubelskim sądzie.
Także miejmy nadzieję, że też będzie czas o tym porozmawiać, o tej kampanii prezydenckiej na najbliższym zjeździe Idź Pod Prąd 15 sierpnia. Tutaj podziękowania za super długi program, oby częściej, Krzysztof Bialik. Zobaczymy też, jak nasza ekipa da radę. Podziękowania dla wszystkich tutaj z naszej ekipy technicznej, podziękowania dla Czarka i Małgosi w Sejmie. I oczywiście
można ciągle im postawić kawę.
Można postawić kawę. Jeszcze super czat, tutaj Wojtek Twardowski, dziękujemy. Dzięki. Pastor Paweł Chojecki,
Dziękuję. Chcesz, żeby ci... już dziękować i kończyć.
Tak, dziękuję. A możemy się napić kawy po programie.
Ja jeszcze trochę mam.
Jeszcze masz trochę.
Dziękuję i do zobaczenia jutro, jak Bóg da.
Do zobaczenia.